Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział, nauczając w synagodze w Kafarnaum. Oto słowo Pańskie.
Święty Jan Ewangelista właśnie pokazuje jako pewną przeciwwagę rzeczy Boże i rzeczy stworzone. To jest, można powiedzieć, ta Ewangelia Świętego Jana płynie tak jak taki statek przychylony na jedną burtę. Takie mam wrażenie. Nie wiem, ciężko tak płynąć. Ale właśnie święty Jan Ewangelista celowo używa takiego porównania, dlatego że my jako ludzie bardzo często chodzimy w ciemności, od tego zaczyna się Ewangelia świętego Jana prolog, gdzie jest przeciwwaga światłości i ciemności. I zaraz dojdziemy właśnie do tego chleba. Otóż święty Jan Ewangelista w prologu pokazuje, że świat przyjął, że to, co widzi, nauczył się poruszać w ciemności i uznał, że to jest naturalny porządek rzeczy. W takim razie nie ma co szukać. Osiągnęliśmy, poruszamy się w tej ciemności. W takim razie nie ma co nawet tęsknić za dniem. I tak człowiek może się przyzwyczaić w swoim życiu do tego, że jest mu niedobrze, że nie jest zadowolony od swojego życia. Zaczyna po kolei obwiniać całe otoczenie. Znam coraz więcej właśnie przypadków. Nie wiem, to trzeba byłoby żyć ze 200 lat, żeby móc porównywać, ale bardzo dużo rodzin poznaję, gdzie jakaś ciemność się zapanowała w sercach całych rodzin. Na przykład przytoczę przykład dwóch rodzin. Otóż dwie siostry rodzone, jedna w wieku szkoły średniej, druga w wieku obecnie gimnazjum jeszcze. Jedna zarażona przez drugą całkowitą negacją wszystkiego, cokolwiek rodzice wyznają jako dobre. Całkowita negacja wiary Chrystusa, Kościoła. Wszystko, co się w ogóle kojarzy z Chrystusem. Jest takie zniewolenie, którego nie potrafią ci rodzice opanować. Po prostu nie wiedzą, co robić. Olbrzymie cierpienie twoich rodziców, którzy szukają porady, jeżdżą do egzorcystów, jeżdżą do różnych księży, jeżdżą na różne modlitwy wstawiennicze. Już, nie wiem, trzeci, czwarty rok. Olbrzymia ciemność, olbrzymi bunt. W ogóle jakaś taka horrendalna nienawiść do wszystkiego, co się kojarzy z Chrystusem. Druga rodzina podobnie. Dzieci negują wszystko, cokolwiek im się kojarzy z dobrym wychowaniem. Całkowita negacja, nihilizm, ciemność. Im też jest niedobrze, ale odrzucają jakąkolwiek pomoc. Tam próbowali i psychologów, i psychiatrów, i egzorcystów. Te dzieci odrzucają też jakąkolwiek pomoc. Całkowita negacja. Ja przytaczam tutaj te dwa przykłady, żeby pokazać, że część ludzi nawet nie stara się szukać światła. To znaczy nie stara się szukać wyjścia z tunelu, w którym się znaleźli. Natomiast wy tutaj jesteście nie dlatego, że nie szukacie. Wy pragniecie światłości Pana. Pragniecie coraz więcej. Pragniecie, aby Pan ogarnął całe wasze życie. I właśnie na tej przeciwwadze Święty Jan Ewangelista dochodzi do 6 rozdziału, gdzie jest rozmnożenie chleba i gdzie chcą Jezusa Chrystusa ogłosić królem. I on wtedy mówi o tym, że to rozmnożenie chleba, ten cud, to był znak potęgi Boga. To znaczy, że Bóg opiekuje się swoim ludem. To był znak opieki, troski Boga. Bóg się troszczy o ludzką codzienność. Bóg nie jest tylko od czasu do czasu obecny. On jest obecny nieustannie, zawsze. I właśnie dlatego Chrystus mówi o tym, żebyśmy pragnęli tego chleba, który daje życie prawdziwe, który jest Bogu. Nie ma innego takiego chleba, jak tylko Jezus Chrystus. Tylko Jego przyjmując, przyjmujemy życie samego Boga. A co to znaczy przyjąć życie samego Boga? To znaczy stać się jak Bóg. Widzieć rzeczywistość jak Bóg. Odczuwać jak Bóg. Wejść w relacje z ludźmi, ze światem jak Bóg. Mieć dystans do rzeczy przemijających, panować nad nimi, posługiwać się nimi, ale nie oddawać im czci. Czyli być jak Bóg. Więc Jezus Chrystus daje nam życie swoje, życie Pana tego świata, życie Stwórcy, oczy Pana tego świata, a nie Karła. oczy Stwórcy, który wie i zna granicę pomiędzy śmiercią i życiem i wie, że w Bogu zawsze jest życie. Żeby nie popadać właśnie w rozpacz, w lęk przed śmiercią, przed przemijalnością. I właśnie ta wizja Eucharystii, Jezusa Chrystusa jako Eucharystii sprawia, że rzeczywiście musimy te dwie rzeczywistości jakoś nazywać. Właśnie przyczyną wielu, bardzo wielu nieszczęść w moim życiu, w waszym życiu, właśnie ta nieumiejętność czy niezdolność oddzielania tego, co Bogiem jest i co Bogiem nie jest. Wtedy, kiedy człowiek nie odróżnia tego, co Bogiem jest i co Bogiem nie jest, wcześniej czy później zacznie oddawać cześć wytworom ludzkich rąk. Te zachwyty nad światem, nad nauką, nad owocami. Oczywiście trzeba wielbić, ale Boga za to, że dał człowiekowi inteligencję do takich odkryć. Pamiętam kiedyś taką moją rozmowę z pewnym profesorem polskiego pochodzenia, znaczy przynajmniej ze strony babci, profesorem medycyny. Zaczął mówić o tym, to było w Stanach Zjednoczonych, zaczął mówić o tym, że medycyna tak szybko się rozwija, że już niedługo człowiek nie będzie umierał. Taka wiara w naukę, ponieważ tam brakowało wiary w Boga. Ja wtedy i nadal, mój angielski jest taki prosty, więc powiedziałem po prostu to, co myślałem, jak potrafiłem, bez jakichś niuansów, tak żeby nie urazić. No i chyba uraziłem. Więc powiedziałem mniej więcej tak, no ja widzę, że medycyna się rozwija, ale widzę, że coraz więcej chorób cywilizacyjnych powstaje. Coraz więcej ludzi umiera. No i już ten profesor już tam dalej ze mną nie rozmawiał, bo jakoś nie podzielałem jego zachwytu i tej wiary w tryumf medycyny nad śmiercią, czy nad Bogiem. To Bóg zwycięży śmierć. Zatem ta nieumiejętność rozróżniania powoduje, że my się stajemy niewolnikami rzeczy. Ten Paweł II miał taki w czasie swoich pielgrzymek takie ritornelle, do którego wraca bardzo często. To jest zawarte mniej więcej, między innymi w jego katechezach mężczyznę i niewiastę stworzył. On mówił tak. Kiedy Bóg stworzył świat, przyprowadził do człowieka zwierzęta, aby człowiek je nazywał. Po to, aby rzeczy nie panowały nad człowiekiem. Właśnie w momencie, kiedy rzeczy, pożądania, pożądliwość zaczynają panować nad człowiekiem. Oczywiście, że człowiek może w słabości, mimo tego, że widzi rzeczy dobre, ale poddaje się złym, ponieważ jest słaby, ale kiedy człowiek po prostu bezwiednie poddaje się rzeczom jako celowi swojego życia, jako najwyższej wartości, nie broni się, no to jest naprawdę bardzo zniewolony. Dzisiaj ludzie są straszliwie zniewoleni. Otóż ojcowie syryjscy, no to jest między innymi święty Efrem Syryjczyk IV, czwarty, piąty wiek, taki rozwój duchowości syryjskiej. Oni mówili tak, że człowiek rodzi się trzy razy. Rodzi się z rodziców, to jest narodzenie to teologiczne. Rodzi się przez chrzest w Bogu. A trzecie narodzenie to jest narodzenie przez ascezę, czyli przez życie wyborami, kiedy człowiek ciągle oddziela te rzeczy, które Bogiem nie są, od samego Boga. I wybiera Boga, a nie rzeczy. Asceza to jest właśnie wybór pomiędzy Bogiem i tym, co Bogiem nie jest. Dzisiaj zatraciliśmy tę sztukę. W pierwszych wiekach podobnie, kiedy ludzie przychodzili albo z żydostwa, albo z pogaństwa do chrześcijaństwa, najpierw przychodzili katechumena. Katechumen na początku, żeby wiedzieć, że nie jest jeszcze, nie należy do światła, że jeszcze w nim jest świat pogański, kultura pogańska, myślenie pogańskie, obyczaje pogańskie, nie mógł przekroczyć progu świątyni. Dopiero po chrzcie było wydzielone miejsce. I to była właśnie taka pedagogia, żeby uświadomić, jak wielką wartość jest przyjęcie Chrystusa, że człowiek wtedy staje się nowym człowiekiem w myśleniu, w działaniu, w wyborach. I był taki obrzęd, o którym pisze święty Cyryl Jerozolimski, że katechumen przed przyjęciem chrztu stawał twarzą najpierw w kierunku zachodnim. Zachód był symbolem ciemności i szatana, panowania szatana. I wyrzekał się wtedy szatana. Następnie zwracał swoją twarz ku słońcu, czyli ku wschodowi. I mówił, że przyjmuje Chrystusa, ale że odrzuca wszelkie obyczaje życia pogańskiego, dawnego, starego. Że chce być nowym człowiekiem w Chrystusie. Chce się narodzić na nowo, bo to wyraża chrzest. I dopiero wtedy wchodził do świątyni, dopiero wtedy przyjmował chrzest, kiedy wyrzekał się dawnego stylu życia i kiedy deklarował, że chce żyć nowym życiem. I widać było chrześcijan tę różnicę pomiędzy chrześcijaninem a poganinem, a dzisiaj po prostu jesteśmy wymieszani, zagubieni, po prostu ludzie, którzy, wielu chrześcijan na przykład nie widzi problemu w tym, że popiera na przykład, że czyta gazety, które są totalnie antychrześcijańskie, antyewangeliczne. Nawet kropki są antychrześcijańskie. Bo są postawione tam, żeby zaakcentować, wykrzykniki, żeby akcentować właśnie niechrześcijańskich albo antychrześcijańskich. Ludzie są dzisiaj naprawdę pogubieni, ale że nawet i to się zdarza wśród duchownych. Takie zagubienie. Występowanie w programach i popieranie tych, którzy akurat każdym drgnieniem duszy są przeciwni Ewangelii Chrystusa. A oni popierają takich ludzi i w ogóle nie występują jako prorocy. Musimy mieć te oczy świętego Jana Ewangelisty. Musimy odróżniać ciemność od światłości. Boga od tego, co Bogiem nie jest. Ewangelię od śmierci. Ewangelia jest, dobrą nowiną o zbawieniu, czyli o życiu w Bogu. I wtedy samo nasze życie się zmienia. Zmienia się życie naszych rodzin, ale ważniejsze, że zmienia się moje wnętrze. Na pewno przyjechaliście na rekolekcję po to, żeby Pan Bóg wam pomógł zmienić życie. Jestem przekonany. Chyba, że ktoś przyjechał, nie wiem, z innego powodu, ale to trudno mi sobie wyobrazić. Więc jeśli przyjechaliście po to, żeby doświadczyć cudu działania Ducha Świętego w sobie, to poproście Ducha Świętego, żeby was oddzielił od tego, co was oddziela od Boga. Bez tego nie będzie uzdrowienia. Możemy jutro nakładać ręce, modlić się. Ale jeśli tego gestu wobec Ducha Świętego nie wykonacie, to nawet nie ma co podchodzić do modlitwy. Przemodlitwo o uzdrowienie życia, o wylanie Ducha. Musi być jasna deklaracja: ja Ciebie, Jezu Chryste, wybieram jako jedynego Pana, a tych wszystkich, którzy Ciebie odrzucają, jako mojego Pana. Panie, ja tych wszystkich odrzucam. Chyba, że ich zewangelizuję. Ale oni nie będą moimi przyjaciółmi, ponieważ są Twoimi nieprzyjaciółmi. Bardzo często ludzie jakoś tak chcą łączyć ducha tego świata, mieszać z Ewangelią. A tutaj musi być jasna granica. Dopiero wtedy następuje uzdrowienie. Powstaje nowy człowiek. Dopiero wtedy Duch Święty daje nam takie światło, takie zwycięstwo. I Duch Święty zawsze jest mocny, ale czasami to boli. Dlatego, że oddzielanie, czy oddzielanie siebie, oddzielanie starego człowieka od nowego, który jest w nas. Jak nieraz po operacjach się ma plastry takie. Zapomniał ogolić ten oddzielanie tego plastru z włosami. Wcale nie jest przyjemne. A oddzielanie starego człowieka od nowego to jeszcze gorsze. Ale to trzeba robić. I dzisiaj to, co mówię, to jest właśnie światło na dzisiejsze czasy. To jest proroctwo. Oddzielić światło od ciemności. Ale musimy to zrobić w swoim sercu i w swoim życiu. Mieszanie jednej, drugiej płaszczyzny do niczego nie prowadzi. Dlatego, że Bóg nie uzdrowił, nie oświeci, nie wypełni nas całkowicie, jeśli coś tam będzie nam przeszkadzać, jeśli coś w nas będzie właśnie zalegać. Chrystus więc jest tym, który nie tylko daje nam chwilowe wzmocnienie siły, tak jak chleb. Jak idziemy, jak jesteśmy w podróży, no dzisiaj na pewno przebyły się wiele osób przebyło bardzo długie odcinki. Byli głodni. No to zjedzenie chleba poprawiło też ich humor, nie tylko dało siłę. A Jezus Chrystus nie przychodzi jako chleb, żeby nam poprawić tylko humor, albo wzmocnić nasze siły na chwilę. On chce, żebyśmy zamieszkali w Bogu. To jest jedyny chleb, który daje Boże życie. Nie wzmacnia naszego życia i naszych sił. Tylko daje Boże życie, samego Boga. Dlatego On jest jedynym chlebem, który stąpił z nieba po to, abyśmy my wstępowali do nieba. Dlatego jest to jedyny chleb, którego należy pragnąć, którego powinniśmy pragnąć. Kto spożywa ten chleb, Pan Jezus mówi, będzie żył na wieki. Kto przyjmuje Jezusa Chrystusa, będzie żył Jego życiem. To nie tylko, że na wieki, będzie żył życiem świetle, życiem uzdrowionym, życiem w radości, życiem w pokoju, życiem przyświetlonym Bożą miłością, życiem, które nie zna samotności, ponieważ Bóg zawsze będzie z Nim i w Nim. Prośmy Ducha Świętego, żeby nas nakarmił Jezusem. Niech Jezus będzie naszym chlebem, jedynym, którego pragniemy. Bądźcie maksymalistami. Nie oglądajcie się za kawałkiem chleba. Nie klękajcie przed kawałkiem chleba, jak przed Bogiem, bo kawałek chleba nie jest Bogiem. Klękajcie przed prawdziwym chlebem, prawdziwym Bogiem. A chleb, na który zapracujecie pracą własnych rąk, spożywajcie z wdzięcznością. Ale też Panu Bogu. Żeby właśnie praca i wasz wysiłek też nie oddzielały was od Boga. A wtedy Boża radość przepełni waszą duszę. Amen.